Zostań patronem Edugadek. Spotykamy się z Wami co 2 tygodnie i chcielibyśmy działać dalej. Do tej pory wszystkie koszty związane z utrzymaniem serwerów, kupnem sprzętu czy kawy oraz kanapek, które są niezbędne, by dobrze nagrać, wyedytować i opisać odcinek, pokrywaliśmy sami. Pomyśleliśmy sobie, że poprosimy Was o pomoc i niewielką wpłatę. Chcielibyśmy, żebyście zostali naszymi patronami. Mamy ambitne plany. Chcielibyśmy tworzyć inne rzeczy, które pomogą polską edukację czynić lepszą. Wszystkim patronom obiecujemy podziękowania, a czasem coś więcej. Zapraszamy na patronite.pl/edugadki. Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Dzień dobry, Marcin.
Cześć, Jacku. Dzień dobry, nasi słuchacze.
U nas jest teraz straszna zamieć śnieżna.
No, u nas też pada śnieżek.
No pięknie, zaczęliśmy zimą. Za chwilę rozpoczniemy 82 chyba odcinek Edugadek.
Pierwszy, 81.
Teraz jest 81, tak, na pewno. No dobrze, w każdym razie ostatni odcinek był o książkach i polecaliśmy sobie książki. To był taki nasz eksperyment. Dziękujemy wszystkim, którzy nam przysłali informacje, dziękujemy wszystkim, którzy nam dali komentarze i tym, którzy wysłuchali tego odcinka.
Tak, jak zrobiliśmy sobie takie podsumowanie, okazało się, że 13 książek znalazło się w naszych poleceniach i bardzo fajne jest to, że wśród autorów książek, które polecacie, są goście poprzednich odcinków Edugadek. Jest Jarek Szulski, jest Przemek Staroń, więc jest Ewa Radanowicz, więc trójka...
Justyna Suchecka.
Jest Justyna Suchecka, tak właśnie. Więc czworo gości Edugadek, zachęcamy do wysłuchania odcinków naszego podcastu właśnie z tymi osobami. I jest też fajne to, że bardzo różnorodne te książki są, tak? Bo z jednej strony są to poradniki takie typowe, tak jak Tik w pigułce, ale są też książki takie bardziej zacięciem naukowym, typu Strefa napięć, historia naturalna konfliktu z nastolatkiem doktora Marka Kaczmarzyka, którego też kiedyś mam nadzieję, że uda nam się do Edugadek zaprosić. I z drugiej strony jest też fajne to, że dużo osób, które polecały te książki, to też są nasi goście, czyli była Ewa Kępska, Zyta Czechowska, Dawid Łasiński, Ania Sowińska, więc no, taka rodzinna atmosfera nam zaczyna się budować wokół Edugadek.
A z książkami jeszcze mamy jedną rzecz do zrobienia, ponieważ tak jak Wam obiecaliśmy, książki, mamy kilka książek do rozlosowania. Marcinie, wpadliśmy na pewien pomysł, jak te książki rozlosować i komu je dać.
Tak, już niedługo premiera książki Nauczyciel z Polski Jarka Szulskiego i Jarek obiecał nam kilka egzemplarzy, które będziemy mogli naszym słuchaczom rozdać i myślę, że wylosujemy osoby, do których prześlemy te książki, wśród osób, które napiszą recenzję naszego fanpage'a albo recenzję Edugadek na iTunes.
Tak, koniecznie nam proszę napisać coś na iTunes, to jest dla nas bardzo potrzebne. Na początku tego odcinka zaczęliśmy od namówienia Was, tych, którzy jeszcze tego nie robią, do patronowania Edugadką. To jest dla nas bardzo istotne i bardzo ważne. My się rozwijamy również technologicznie. I dlatego, ale jeżeli ktoś nie jest w stanie nam pomóc w ten sposób albo nie chce, to jest wszystko w porządku, nie namawiamy aż tak mocno, ale takie polecenie nas na sieci, w sieci nikogo prawdopodobnie nic nie kosztuje oprócz kilku sekund pracy, więc bardzo, 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 bardzo o to prosimy. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy widzieli się, a raczej słuchali mojej rozmowy, bo dzisiaj tak się złożyło, że rozmowę, której wysłuchacie, prowadziłem samotnie. Marcin w ostatnim momencie ze względów osobistych musiał uciec, ale jakoś sobie poradziłem. Magda Radwan jest socjolożką edukacji, prezeską Fundacji Dobrej Edukacji. tutaj w Warszawie, ukończyła międzynarodowe indywidualne studia humanistyczne, pracowała kiedyś w tak. Kiedyś tak trochę z nią się widziałem na korytarzu w Instytucie Badań Edukacyjnych i tam prowadziła jeden z bardziej z ważnych i kontrowersyjnych badań. Chodziło o wtedy o badanie czasu pracy nauczycieli, które ukazało się w 2012 roku i wywołało mnóstwo dyskusji nad tym, czy ten czas został dobrze zmierzony, czy nie. To były takie bardzo trudne czasy w instytucie, ponieważ wszyscy się wtedy z Magdą solidaryzowaliśmy, kiedy musiała odbijać różne rzeczy, a to z pracy, a to od polityków i różne.
No tak, te słynne 46 godzin pracy nauczyciela, tak, z tego co pamiętam.
Tak, tak, tak. A dzisiaj zaprosiliśmy ją dlatego, że w listopadzie w czasopiśmie Pismo właśnie ukazał się taki artykuł, który współpisała razem z Karoliną Lewestam. To był taki artykuł pod tytułem Lepsza szkoła i gdzie szukać recepty. Marcin, ty podobno czytałeś ten artykuł. Jak go odebrałeś?
No to ja myślę, że ten artykuł mógłby być zaczynem książki zupełnie spokojnie, bo tak dużo wątków, które tam zostały poruszonych, to autentycznie każdy z tych wątków mógłby stanowić rozdział książki na temat tego, jak uczynić szkołę lepszą.
Tak, bo tam jest dużo wątków, zresztą ja będę, od tego się właśnie rozmowa rozpocznie. Bardzo proszę się skoncentrować, to nie była dla mnie prosta rozmowa. Musieliśmy z Magdą rozebrać trochę na czynniki pierwsze kilka rzeczy. Magdę zaprosiliśmy tym razem, ja zaprosiłem, tak myślałem sobie, że zaproszę ją trochę jak taką bardzo wyedukowaną i mamę, która doskonale wie, co się dzieje w szkole z punktu widzenia systemowego, takiego teoretycznego, ale już mające swoje dziecko w szkole, więc pomyślałem sobie, pogadam z kimś, kto z jednej strony lubi się tak, mam nadzieję, że Magda się nie obrazi, wymądrza na temat szkoły, ale z drugiej strony no, jej dziecko chodzi do szkoły państwowej, zobaczymy, co z tego wynikło i teraz zaprosimy Państwa na tę rozmowę. No tak, tylko że jak ja to przeczytałem i tam było przeczytałem o tych różnych problemach z różnych punktów widzenia, bo to z jednej strony edukacją zajmujemy się z punktu widzenia tego, że jesteśmy nauczycielami, uczniami, rodzicami, obywatelami, społecznikami, też no, każdy ma swoje spojrzenie na edukację. Potem pisałyście również o problemie związanym z tym, że no, inaczej patrzy się na szkoły prywatne i państwowe. Pisałyście również o tym, że no, zdrowa reforma też powinna mieć jakieś swoje cechy. No, ja w każdym razie przeczytałem sobie ten artykuł jeszcze dzisiaj raz i pomyślałem sobie, jako nauczyciel taki, wiesz, tablicowy, pomyślałem sobie, Matko Boska, to jest taki węzeł gordyjski, że ja robię swoje i wolę się nad tym nie zastanawiać, co się nade mną dzieje.
To chyba nie o to nam chodziło, raczej starałyśmy się rozumieć trudną pozycję nauczycieli, niż do niej dokładać i w tym sensie obiektywnie jest tak, że tych perspektyw jest dużo i tych oczekiwań jest dużo i myślę sobie, że pierwszym krokiem do lepszej i zdrowszej szkoły dla nas wszystkich jest to, że my staramy się rozumieć tę trudną sytuację, w której się wspólnie znajdujemy. To znaczy, wydaje mi się, że fundamentalne na przykład jest to, że rodzice rozpoznają, jak trudna i wymagająca jest praca nauczyciela, nie mają nierealistycznych oczekiwań i nie zwiększają trudności swoim zachowaniem. I to jest to, co my jako rodzice możemy zrobić. Wydaje mi się, że to, co chciałyśmy napisać, to, co wydaje nam się, że napisałyśmy z Karoliną, to być może najbardziej jest właśnie z perspektywy rodzica czy obywatela i to jest o tym, żeby rozumieć tą sytuację tych skonfliktowanych oczekiwań i tych kłócących się perspektyw, tak żeby właśnie nie pompować tych nierealistycznych oczekiwań, nie pompować roszczeniowości, a raczej żebyśmy sobie to stawiali wszyscy jako zadanie, my rodzice, my obywatele i my nauczyciele trochę też, ale w stosunku do my nauczycieli to jest i tak tak wiele różnych oczekiwań i tak wiele różnych trudności na co dzień, że absolutnie nie chciałyśmy do tego dokładać.
Mm-hmm. Wiesz co, nie, to może ja to źle by napisałem, bo znaczy, jako nauczyciel wiem, że nade mną dzieje się jakaś burza, znaczy, w której też jestem jakoś uwikłany, ponieważ jestem nauczycielem i jestem częścią tego czegoś, co nazywa się system edukacji. I faktycznie jest tak, że ten artykuł, tak jak go czytałem, on wyraźnie jest tak, dosyć sprawny sposób, bo jednak jest on, to jest ogromny temat, a udało wam się napisać na kilku stronach, to znaczy o takich dylematach stojących przed edukacją. Na przykład jednym z tych dylematów, i też dylematy widać w takiej scence, którą jakoś tak prezentujecie na początku, w której piszecie o tym, że no jedni rodzice będą wymagać tego, żeby dziecko przeżyło swoje, i bo każdy musi przejść przez swoją gehennę szkolną. Prawda, a drugie będzie pracowało nad tym, żeby no już szkoła podążała za uczniem i uczyła kompetencji, a nie wiadomości, z czym zresztą też trochę polemizujecie, mówicie, że to się nie da tak, że albo jedno, albo drugie. I mówiłem o tym, że chciałbym jakby robić swoje, dlatego że ja się zastanawiam, na ile ja jako nauczyciel taki mam, co ja mogę zrobić, bo rozumiem, że ten artykuł jest do rodziców, to znaczy tak?
Tak, do obywateli, z których część jest rodzicami, a ta część, która nawet nie jest rodzicami, też jest w sytuacji, w której powinna mieć jakiś pogląd na edukację, bo jest to jedna z najistotniejszych bieżących kwestii społecznych na co dzień.
I co ja powinienem, twoim zdaniem, jako nauczyciel z tego artykułu wziąć?
Myślę, że to, co powiedziałeś poniekąd, to znaczy przede wszystkim robić swoje. Myślę, że jeżeli ten artykuł jest ufundowany na jakichś wartościach w sprawie nauczycieli, to na takiej spokojnej wierze w rozwijający się profesjonalizm. I w to, że ten profesjonalizm i warsztat nauczycielski to są takie pewniki, na których się można w tej sytuacji oprzeć.
Do bardzo świadomego nauczyciela, przepraszam, bardzo świadomego rodzica, który jest na tym zebraniu z rodzicami i słyszy to napięcie rodziców, którzy no troszeczkę z jednej strony chcieliby, żeby szkoła zapewniła wszystko, to znaczy i te wszystkie kółka, i angielski, i taniec, i robotykę. Z drugiej strony jedni chcą, żeby no, dziecko przede wszystkim się uczyło, miało dobre stopnie i żeby parło na egzaminy. No i jesteś wśród tych rodziców jednym z nich.
Jednym z rodziców. True story.
No właśnie. I teraz jak się czujesz, kiedy masz w sobie tyle takiej wiedzy no, badawczej, jeżeli chodzi o edukację, i z drugiej strony widzisz tego wijącego się nauczyciela, który no, jest jaki jest i ma takich rodziców, jakich ma, i jest to takie troszeczkę wszystko napięte i on do końca nie wie, co powiedzieć w tym momencie.
Ja też mam oczywiście w sobie różne skonfliktowane rzeczy w tym momencie. Pierwszy mój odruch to jest odruch solidarności, dlatego że chyba w tej scenie najbardziej się w tej chwili utożsamiam z tym nauczycielem ze względu na codzienną pracę z różnymi fantastycznymi nauczycielami i też rozumienie ich trudności i trudnej pozycji. Także mój pierwszy odruch to jest, jak pomóc naszej pani w tej sytuacji, ale jak się potem nad tym zastanawiam, to też jest to mój konflikt wewnętrzny związany z tym, że staram się być dobrą obywatelką, dobrym obywatelem i że w związku z tym powinnam się orientować na dobro wspólne też z perspektywą potrzeb mojego własnego dziecka i jego preferencjami czy trudnościami w tej sytuacji. Także ważę te trzy, ale mój pierwszy odruch jest rzeczywiście solidarnościowy, co na ogół nie kończy się dobrze, bo na pierwszy rzut oka no jest też taka reakcja lizusowska i to prawie ta reakcja niestety, ale staram się przekuć na coś bardziej konstruktywnego.
Ale co powiedzieć rodzicowi, który chce bardzo mocno takiego parcia bardzo faktograficznego i tego, żeby pani w końcu wzięła i nauczyła wszystkich literek albo wszystkich dat, albo tak jak pisałyście, wszystkich wzorów chemicznych, a ty wiesz, że to teraz już nie o to w edukacji chodzi.
No, zawsze możemy wyciągać badania i czasem to robimy w naszych sporach rodzicielskich. W naszej klasie jest bardzo aktywna wymiana rodziców na takie tematy i czasem odwołujemy się do faktów, chociaż do wyników badań, chociaż dowcip polega na tym, że to jest to mieszanie perspektywy indywidualnej i zbiorowej. Trudno jest wnioskować z tych wyników badań dla naszych konkretnych dzieci, każdego z osobna. Także ja myślę sobie, że prawdziwa sytuacja demokracji bezpośredniej doświadczana w życiu, czyli że nagle mamy osoby, które mają inne interesy i inne perspektywy i te wszystkie perspektywy naraz są ważne i my po prostu musimy się kotłować, to jest super. Ja w ogóle bardzo cenię sobie to doświadczenie, już abstrahując od nauczycieli, i od edukacji, ponieważ to jest chyba moje pierwsze w życiu prawdziwe doświadczenie takie demokratyczne, takiej tkanki, w której naprawdę trzeba być w dialogu. To jest super.
Czy zgadzasz się z tym, że pandemia i to, że uczymy teraz online, pokazały wszystkie nasze słabości i mocne strony i pomnożyły je razy trzy?
Tak, tak. Też uważam, że pandemia działa jak soczewka, chociaż wnioski, które wyciągamy z tego, wcale nie są takie jednoznaczne. I wydaje mi się, że to, że widzimy lepiej, to wcale nie znaczy, że rozumiemy lepiej tak od razu. Chociaż zgadzam się z Krzysztofem Biedrzyckim, właśnie nie wiem, czy w dzisiejszej polityce, czy w dzisiejszym Tygodniku Powszechnym, chyba w Tygodniku Powszechnym, że to faktycznie znaczy, że tej szkoły, z której wyszliśmy, już nie ma. I że naprawdę jesteśmy w sytuacji może nie rewolucyjnej, ale wielkiej zmiany.
To znaczy, że wrócimy do innej szkoły, znaczy będzie nowa normalność, tak?
Tak, tak. I ona, jeżeli nie zapanujemy nad tym analitycznie, to będzie, myślę, dość przypadkowa. Właśnie dlatego, że te gorsze, te słabe strony, które w ten sposób widzimy jak w soczewce, będą nas bardzo mocno ściągać. I mój podstawowy ból na co dzień jest oczywiście równościowy czy też nierównościowy, wcale nie z powodu dostępu czy sprzętu czy internetu, tylko z powodu właśnie umiejętności zarządzania sobą i uczenia się uczniów. Myślę sobie, że to jest zupełnie fundamentalna rzecz.
Z czego twoim zdaniem, patrząc na to, co się dzieje, z czym powinniśmy wrócić do klasy takiej już popandemicznej i z czego powinniśmy brać? Czym są te zasoby, których nabraliśmy w czasie tej pandemii?
To jednak fundamentalnie przewartościowuje edukację. Ponad taki slogan, że to jest w ogóle taka ważna rzecz w życiu i że wiesz, że wszyscy wierzymy w tą edukację i że ona jest tą windą i że ma tą magiczną moc, to doświadczenie tego, że nie ma szkoły i że trzeba wspierać tę lub nawet w niektórych przypadkach wykonać tę pracę, to jest coś, co sprawia, że rodzice z nową świeżością patrzą na szkołę jako na instytucję i na nauczycieli jako na profesjonalistów wykonujących tę pracę. I myślę, że to zupełnie nowy poziom docenienia edukacji powinno zbudować. Zresztą zobacz, to oczywiście pięknie brzmi, ale zobacz, że to się poniekąd potwierdza w tym, jak ważnym tematem staje się edukacja w czasie pandemii. Kiedy mówimy teraz o takich głównych sprawach, o których dyskutują obywatele, to w zasadzie jedną jest klimat, a drugą jest edukacja. I wydaje mi się, że to jest wielki zysk, jeśli chodzi o rodziców. I właśnie dotyczy i docenienia szkoły jako instytucji, także opiekuńczej oczywiście, jeśli chodzi o rodziców mniejszych dzieci, ale o coś takiego, co jest osią naszego życia, co organizuje życie rodzin i w związku z tym społeczeństw. A też druga rzecz to jest właśnie ten profesjonalizm nauczyciela. Konfrontacja z tym, że tak naprawdę zawsze mi się wydawało, że będę lepiej umieć to moje dziecko uczyć, gdybym tylko miał czy miała taką okazję, a tutaj się okazuje, że to jest naprawdę trudno. I w tym sensie na to liczę, na taki moment dowartościowania, który z tego wyniknie. Jeśli chodzi o nauczycieli, znowu tutaj się trochę świadomie uchylam od porad i ocen dotyczących nauczycieli, bo po prostu mam poczucie, że nie mam legitymacji sama nauczycielem nie będąc, ale myślę sobie, że tutaj dokonał się fundamentalny przewrót związany z technologią i on oczywiście nie dotyczy tych nauczycieli, którzy zawsze włączali technologię w swoje zajęcia i w swoją pracę i żyli technologią, bo oczywiście tacy byli. To byli wyśmienici specjaliści i wyśmienicie to robili. Natomiast, że jednak duża część nauczycieli żyła trochę poza technologiami, w związku z tym, że o ile praca, tej części z nas, którzy pracujemy na co dzień przy biurku z komputerem, jesteśmy zanurzeni w tym wszystkim, to rzeczywiście rozumiem, że u progu pandemii na przykład był taki problem, że część nauczycieli jeszcze nie miała profesjonalnych, służbowych adresów e-mailowych, więc takie rzeczy, które po prostu oswajały, czyniły ich trochę bardziej tubylcami w środowisku cyfrowym, że to się wydarzyło i że to jest ogromna zmiana. Jeśli chodzi o uczniów, to myślę, że ta grupa, która miała położone podwaliny pod to, bardzo rozwinęła swoje kompetencje właśnie z dziedziny zarządzania sobą, nie tylko uczenia się, ale też takiej samoorganizacji, motywacji, wszystkich takich kompetencji z tej szerokiej wiązki zarządzania sobą, a ci pozostali, chociaż jak mówię, to jest dla mnie fundamentalny wymiar nierówności, to znaczy ten poziom bazowy tej kompetencji, z którą się wchodziło, to oczywiście się bardzo silnie opiera na kapitale, każdym rodzaju kapitału, który mają uczniowie i który mają właściwie ich rodzice, także to jest trudne, ale wydaje mi się, że dla uczniów samo to, że zobaczyliśmy naocznie, że ta kompetencja zarządzania sobą naprawdę coś potrzebnego i kluczowego i decydującego o sukcesie szkolnym, to jest ważne. Natomiast jeśli chodzi o to ocenę, którą zapłacimy, to ostatnio ja tak naprawdę nie chcę mówić o tym systematycznie, ale anegdotycznie zajmuje mnie jedna rzecz, która wydaje mi się bardzo ważna. Wydaje mi się, że ponosimy w ogóle jako społeczeństwo w czasie pandemii straszne uszczerbki na takim poczuciu praworządności i na codziennej praworządności takiej w działaniu. Wiadomo, że nigdy nie była to bardzo nasza mocna strona jako społeczeństwa i że przez te ostatnie 30 lat mierzyliśmy się z tym na różne sposoby, no, ale wygląda na to, że jednak pewne postępy zrobiliśmy i teraz mam wrażenie, że ta sytuacja oceniania przeniesionego jeden do jednego z nauczania stacjonarnego, z offline'u w online, powoduje takie ćwiczenie się znowu w kombinowaniu po prostu jako społeczeństwo, jako ta populacja tych młodych ludzi, że to będzie miało straszliwe skutki. To jest coś, co mnie naprawdę zajmuje i niepokoi, a wpisuje się dobrze w szersze zjawisko kłopotów z praworządnością związanych z przepisami pandemicznymi, chociażby z tymi kryptoferiami, które właśnie się powoli kończą.
Wróćmy do twoich butów systemowych, może tak.
Tak jest, moje buty systemowe. Znoszone już dość.
Nie, bo czytając ten artykuł, dużo piszecie też o reformach i o tym bardzo mi się podoba ten przykład z tym murem na drodze, tak, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, płotem Chestertona. Tak.
To jest cudowna sprawa. No i tak sobie pomyślałem, że zadam ci na koniec takie pytanie, bo oczywiście czeka nas jakaś pewnie kiedyś kolejna reforma edukacji, bo to jest niemożliwe, żeby było tak, jak teraz jest. I chciałbym się ciebie zapytać, jak przeprowadzić dobrą reformę edukacji, żeby ona nie była, żeby słowo reforma edukacji nie była pejoratywnym jakby takim stwierdzeniem, tylko była czymś, co naprawdę będzie rzeczą zakończoną sukcesem. Wyobraźmy sobie, że trochę teraz sobie pomarzymy i włożymy się w takie buty, ciebie włożę w takie buty, gdzie wszystko możesz i wszystko jest możliwe. Powiedz, w jaki sposób przeprowadzić reformę?
Czyli rozumiem, że rodzica, przerzuciłeś mnie tu szybko na ministra edukacji, jeśli idzie jeszcze taki resort.
Bardzo cię proszę, bądź tam, tylko...
Poszalejmy,
tylko nie starajmy się rozmawiać, co miało być przedmiotem tej reformy edukacji.
Bo rozumiem, jakie są warunki, jak?
Tak, jak to zrobić, żebyśmy naprawdę jako nauczyciele po prostu nie mówili, o Boże, kolejna reforma edukacji przed nami, żeby rodzice mówili, o matko, znowu zamienią 3 lektury na 5 lektur innych. No, właśnie o to mi chodzi. Jak?
Słuchaj, no ja myślę, że to nie są żadne wielkie rewelacje, ale myślę, że po pierwsze konieczny jest pewien poziom partycypacji, to znaczy musimy słuchać aktorów tego systemu i wyciągnąć z tego wnioski. Tak naprawdę, no na przykład małym takim kamykiem tego rodzaju były Narady Obywatelskie o Edukacji i tam przecież włączali się i nauczyciele, i samorządy, i uczniowie, i rodzice, i taka general public, wszyscy ludzie, którzy się tym interesowali. Także myślę sobie, że my po prostu musimy mieć szansę wymienić się tymi skonfliktowanymi perspektywami, i interesami, i pomysłami. Musimy to mieć szansę przegadać. Myśmy tak naprawdę mało mieli takiej szansy do tej pory. Myślę, że to jest jedna rzecz, czyli że to musimy sobie dać ten czas, żeby to wszystko przegadać i się tym zmęczyć i rozbroić niektóre argumenty, które wracają na zasadzie wiecznych powrotów i no po prostu zobaczyć, jak nam z tym jest. Myślę też, że jest fikcją, że my musimy tę reformę robić tak od razu w całym systemie, to znaczy, że wyobrażam sobie, że w ogóle stosunkowo dużo rzeczy można przetestować na gruncie tego, co jest. Dużo innowacyjnych rozwiązań i to nie tylko w skali jednej klasy, czy jednej praktyki jednego nauczyciela, czy w skali jednej szkoły, ale no, rzeczywiście bardzo ciekawą rolę w Polsce odegrały z jednej strony sektor niepubliczny, który służył jako taka właśnie takie laboratorium, taka przestrzeń do testowania różnych rozwiązań i przecież te rozwiązania potem w kolejnych reformach w końcu wchodziły do systemu, czyli od początku lat 90. szkoły niepubliczne testowały różne rzeczy, które wtedy były naprawdę innowacyjne i potem stopniowo te innowacyjne rzeczy wchodziły do mainstreamu i stawały się jazdą obowiązkową w każdej polskiej szkole, ale też czego nie próbowaliśmy chyba, możemy testować różne rzeczy w skali różnych miast czy różnych województw, w sensie różnych województw może najtrudniej, bo nie mamy w tej chwili takiej aparatury, żeby to tak zrobić, ale już w skali różnych organów prowadzących na pewno, czyli w wypadku gmin czy miast albo powiatów na wyższym poziomie edukacji. Także wyobrażam sobie, że to jest do zrobienia małymi krokami po prostu. Mnie w ogóle, jeżeli mówimy o reformie, fascynuje to, co można zrobić już dziś bez żadnej reformy. Że kultura prawna, sposób działania nadzoru oświatowego i szereg innych rzeczy dziś jest taki, że bardzo, bardzo wiele rzeczy zupełnie innowacyjnych można zrobić bez żadnych większych zmian, na gruncie istniejącej podstawy programowej, czy poprzedniej, czy dzisiejszej, na gruncie dzisiejszego systemu egzaminacyjnego. Oczywiście jest szereg innych miękkich warunków, które trzeba spełnić, ale spójrzmy na przykład na znaną nam obojgu Ewę Radanowicz w Radowie Małym. Ona robi to wszystko dziś. Szkołę, która jest zupełnie inna niż to, co znamy.
Była u nas gościem chyba 4 tygodnie temu, także wiemy o tym.
No więc właśnie, wiecie, o czym Ewa mówi. Przy czym ona być może korzysta z czego innego. Ona korzysta z dobrodziejstwa, jakim jest szczególna sytuacja taka, powiedziałabym, socjodemograficzna swojej społeczności lokalnej. W związku z tym tak naprawdę rodzice jej uczniów przyjmują w dobrej wierze i z dużą otwartością to, co ona proponuje. Bo wydaje mi się, że często problemem, tak jak rozmawialiśmy o tej zmianie na paradygmat relacyjny w szkole, często opór jest po stronie samych uczniów albo po stronie ich rodziców, którzy, bo z jednej strony liczy się dla nich dobrostan i właśnie z chęcią przyjęliby ważne relacje na tym etapie życia swojego dziecka, ale z drugiej strony boją się o to, czy dostanie się na studia, jak wypadnie na egzaminach i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to być może wymaga zmiany też od nas, znaczy takiego klimatu wsparcia tej reformy od nas wszystkich.
Tak,
jeżeli
potem
my będziemy na to gotowi, to
potem pojawią
się będzie testować te rzeczy.
Tak, potem pojawi się kolejne małżeństwo na E, prawda, o których też piszecie i może się okazać, że państwo albanowscy, albo ich konkretni, albo jacyś ich następcy, również korzystając właśnie z tego, że nie wszyscy wszystko rozumieją, zaczną zdobywać odpowiedni posłuch, tak?
Tak, tak może być, chociaż zauważ, że my nie piszemy o Ratuj Maluchy, tylko w takim negatywnym kontekście.
Tak.
Ale my piszemy o tym w tym sensie, że tutaj się stało coś ważnego, jeśli chodzi o docieranie do zbiorowej świadomości. My o tym myślimy z pewnym ubolewaniem, ale jednocześnie z pewnym podziwem.
Znaczy im się udało to bardziej niż tym, którzy tę reformę wprowadzali, a powinno być odwrotnie, prawda?
Zdecydowanie tak. Mhm. To pokazuje też, jak ważny jest dialog społeczny w tej sprawie.
I tu dochodzimy takim trochę kołem do tej relacji, o której mówimy, nie o systemie podawczym w klasie, tylko o systemie relacji w klasie, bo to się człowiek uczy o czymś na jak jest młody, że trzeba rozmawiać i właśnie wprowadzać pewnego rodzaju zaufanie między tym, który prowadzi, a tym, który trochę bardziej słucha, czyli uczniem, nauczycielem, a potem podobnie jest, no, kiedy człowiek dojrzewa. Dobrze, Magda, dziękuję ci bardzo. To nagadaliśmy się mocno. Mam nadzieję, że
ci... To ja ci dziękuję bardzo. To było bardzo miło pogadać z tobą.
No i co, Marcin? Po rozmowie.
No i co z tego odcinka weźmiesz dla siebie?
Wiesz co, no ja szczerze powiedziawszy jestem cały czas fascynatem tego, co dzieje się teraz z polską edukacją, chcąc, nie chcąc, tak zresztą Magda o tym powiedziała, przeżywamy rewolucję, to znaczy czas pandemii i edukacja zdalna wywołuje w nauczycielach, chcąc, nie chcąc, ogromne zmiany, głównie zmiany związane z techniką uczenia, ale również z dydaktyką uczenia, czy z metodologią, również o dzieciach dowiadujemy się coraz więcej, zaglądamy sobie wzajemnie do naszych pomieszczeń, do naszych domów. I to musi się zmienić, dlatego z uwagą głównie pewnie we mnie zostanie to, co się zadzieje w szkole po tym, jak już mam nadzieję wszyscy wrócimy do szkoły. Natomiast na koniec chcielibyśmy Państwa również zaprosić na następny za 2 tygodnie odcinek Edukadek, którym gościem będzie...
Gościem naszym będzie pani Dorota Zawadzka, psycholożka, którą niektórzy może znają z programu Superniania, ale pani Dorota jest bardzo prężnie działa między innymi w Polskim Ruchu Korczakowskim. Ja miałem okazję poznać ją przy okazji Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej w Warszawie parę lat temu, więc będziemy z nią rozmawiali na temat zasobów uczniów, zasobów nauczycieli, które mogą im pomóc radzić sobie ze sobą w edukacji zdalnej, więc tak typowo rozmowa z psychologiem na temat tego, co każdy z nas teraz czuje i jak mógłby sobie z tym poradzić, ale myślę, że i o ruchu korczakowskim nieco wspomnimy, może jako wstęp do tego, żeby jeszcze kogoś z tego ruchu, może z Międzynarodowego Stowarzyszenia imienia Janusza Korczaka do Edugadek zaprosić.
Korczaka nigdy nie za mało. To tyle, proszę Państwa, życzymy wszystkim Korczaka nigdy nie za dużo.
Tak jest, a jeszcze taką, bo ty już zaczynasz oczywiście kończyć, a mi się wtedy przy...
No tak, jak bo zwykle,
no to tylko jedna rzecz a propos kapsuły czasu. Fajnie byłoby może tylko zwrócić uwagę na to, że rozpoczęły się szczepienia. Na razie wyszczepiani są wszyscy ludzie mający związek z ochroną zdrowia, natomiast my jako nauczyciele czekamy na swoją kolejkę. Trochę mnie smuci to, że nie są szczepieni teraz priorytetowo nauczyciele, którzy wrócą do klas 1, 2, 3, bo nie jest ich aż tak dużo w Polsce i myślę, że to byłby dobry
dowód na to, że ktoś przemyślał sprawę i że w związku z tym, że ktoś idzie do pracy, to nie potrzebuje testu na to, że był tydzień temu zdrowy, tylko pewności tego, że będzie miał mniejszą szansę na to, że ten wirus go dorwie. Ja nie zrozumiem, dlaczego potrzebujemy się testować w zeszłym tygodniu. Może to jest komuś potrzebne, ale przecież te dzieciaki będą teraz, wejdą do szkoły i to, czego potrzebujemy, to tarcza przed wirusem, a nie informacja o tym, że do tej pory wszystko było dobrze.
Tak, wokół nas trzecia fala. Będziemy monitorować sytuację i do zobaczenia za 2 tygodnie.
Życzymy wszystkim dobrego i spokojnego powrotu po feriach. Dziękuję ci, Marcin, również.
Pa, pa.